Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, ubiegły tydzień bardzo, bardzo owocny w różnego rodzaju wydarzenia, jak również możliwości pewnych spraw, które rolnicy by chcieli załatwić. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że rolnicy protestujący w Szczecinie zastanawiają się, czy nie wznowić protestu, dlatego że te uzgodnienia, które minister zawarł z nimi, nie do końca są realizowane, nie do końca ich zadowalają. Pan Kosmal w rozmowie ze mną powiedział, że ten rząd ciągle coś obiecuje, a potem nie dotrzymuje. Dlatego też i w Poznaniu w poniedziałek będzie protest rolników przed Urzędem Wojewódzkim. Były protesty w tym tygodniu. Również od 25 do 27 w Laskowicach Pomorskich będą rekolekcje dla rolników organizowane przez Duszpasterstwo Rolników. Pamiętam, pozdrawiam pana Antoniego Hana, który stworzył te rekolekcje, pozdrawiam pana Jerzego Kądzielę, który jest ciągle animatorem, który ciągle pracuje, żeby rolnicy mieli możliwość w tym okresie zimowym, tak jak to było w latach 80., spotykać się i przemodlić to wszystko, co jest ważne. Te rekolekcje mają się zakończyć również podpisaniem porozumienia związkowego w sprawie zakupu ziemi, w sprawie GMO. To ma być 28, z tego co ja jestem zorientowany, ale być może, że nie wszystkie sprawy są mi dobrze przekazane. Także są te sprawy. Natomiast wczoraj, proszę Państwa, był wielki protest rolników ogólnoeuropejski, na którym była pani Danuta Pilarska. Szczęść Boże, pani Danuto, witam serdecznie.
Szczęść Boże wszystkich słuchaczy.
Proszę bardzo, kilka słów komentarza do wczorajszego waszego działania w Berlinie.
Dnia 19 stycznia, sobota, w Berlinie odbyła się duża demonstracja przeciwko przetworzonej hodowli, przemysłowej hodowli zwierząt pod tytułem Mamy tego dosyć. I tam uczestniczyli rolnicy z Europy, konsumenci, którzy po prostu każdy miał jakiś transparent i z tych transparentów wynikało, że ludzie po prostu chcieli pokazać, że nie chcą przetworzonego produktu, nie chcą produktu, który jest genetycznie modyfikowany i po prostu to ma być w tym kierunku, że ma być tradycja i rolnik ma zostać przy rolnictwie, bo według tego, co ma iść w wspólnej polityce rolnej, to rolnictwo będzie przemysłowe i nie będzie się nadawało do jedzenia. Demonstranci, było ich około 30 tysięcy, byli to konsumenci, rolnicy, organizacje związkowe, rolnicze i inne, było około 100 ciągników w kilometrach, 6 kilometrów cały czas ludzie szli. Byli to młodzież, byli ludzie starsi i nawet byli dzieci. Było bardzo mroźno, ale było bardzo przyjemne, bo tam obrady, to jest tydzień zielony, gdzie się odbywają i ministrowie rolnictwa europejskie jeszcze debatują nad tym, jakby to jedzenie i rolnictwo zniszczyć, to ta demonstracja miała pokazać, że mamy tego dosyć i tego mają nie robić.
Czy z Polski była jakaś reprezentacja?
Z Polski byli 3 reprezentacje. Było Stowarzyszenie Ekolan Rolnicy, razem było około 12 osób, także reprezentowaliśmy godnie Polskę i też żeśmy się przyłączyli i też wspieramy, bo też nie chcemy. Polska ma być bioróżnorodność, nie ma być monokultury, nie ma być, ma być wolna od GMO i ma być żywność bezpieczna dla społeczeństwa polskiego.
Pani Danuto, ja wspomniałem o rekolekcjach 25-27 w Laskowicach Pomorskich. Wiem, że pani tam będzie również na zakończenie w niedzielę.
Tak, te rekolekcje odbywają się w Laskowicach Pomorskich od 25 do 28 stycznia u księży uwerbistów w domu misyjnym świętego Arnolda Jansena. Też tam będę miała wykład na temat niebezpieczeństwa ukrytego w żywności. Cieszę się, że będę i dziękuję wszystkim tym, którzy po prostu zaufali mi, że to mogę być.
Pani Danuto, bardzo serdecznie dziękuję za tą informację. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze o pewnych sprawach porozmawiać tutaj w najbliższej przyszłości.
Ja dziękuję również i szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Proszę Państwa, miałem informację od pani Zdzisławy Dubaj, że sprawa, którą pilotowaliśmy dotycząca wiatraków, była interwencja ze strony telewizji TVAM, że ta sprawa trafiła na wokandę sądową, że ta wokanda sądowa się bardzo długo ciągnęła i że w minionym tygodniu nastąpiło pewne rozwiązanie. Witam serdecznie na antenie panią Zdzisławę. Prosimy bardzo, bardzo krótką relację.
Szczęść Boże wszystkim. Pozdrawiam pan ojca dyrektora i wszystkich współpracowników Radia Maryja i telewizji TVAM. Jesteśmy mieszkańcy Woli Rafałowskiej Malawy bardzo szczęśliwi, ponieważ 16 stycznia tego roku po raz drugi Sąd Wojewódzki w Warszawie wygasił decyzję pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych właśnie w miejscowości Wola Rafałowska i Malawa. Ta batalia trwała prawie 3 lata. Prawie 2 lata nie mogliśmy dojść do tego, żeby sąd w końcu to rozpatrzył, tą sprawę. Ciągle były odraczane posiedzenia i ciągle nie można było tej rozprawy jakoś do końca doprowadzić. No, udało się. Jesteśmy szczęśliwi. Co za tym idzie? Jak sąd zauważył, spółka przede wszystkim podnosiła wniosek taki, że utopiła w tą inwestycję ponad 70 milionów złotych. Zaznaczam, że są zalane tylko 4 stopy fundamentowe na głębokość 8 metrów, szerokość 12 metrów. Pieniądze pochodzą ze Skarbu Państwa, ponieważ większościowym udziałowcem tej spółki Mega jest Polska Grupa Energetyczna Energie Odnawialne ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Za tą inwestycję zapłacimy my wszyscy. No niestety, przykre to, ale prawdziwe. Jeszcze chciałabym powiedzieć tak króciutko. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mam nadzieję, że wszystkim, którzy walczą z tymi nieprawidłowościami, uda się tak samo jak nam wygrać, w końcu osiągnąć swój sukces. Kilka razy było podkreślane i mówiono na różnych spotkaniach, że ta inwestycja i projekt budowy farmy wiatrowej w Woli Rafałowskiej został wadliwie przygotowany. To dopiero na zlecenie mieszkańców naszego stowarzyszenia Woli Rafałowskiej dr Dzierżak sporządził raport środowiskowy, z którym udaliśmy się do różnych instytucji i do sądu. Tam właśnie zostały określone obszary oddziaływania i zagrożenia tą inwestycją.
Pani Zdzisławo, przepraszam, że wchodzę w słowo. Ja rozumiem, że sprawa jest bardzo ważna, że udało się wam te poszczególne elementy pokonać. Czy ten wyrok sądu definitywnie zamyka sprawę i czy już nie będzie budowy wiatraków, czy w dalszym ciągu jeszcze się można tego wyroku odwołać, można jeszcze kluczyć, można kombinować?
Wyrok na dzień dzisiejszy jeszcze jest nieprawomocny. Od tego wyroku dla spółki Mega przysługuje wniesienie kasacji do Naczelnego Sądu. No, mamy nadzieję, że nawet jeśli spółka wniesie, to uważamy, że wojewoda podkarpacki, 2 razy sąd i inne instytucje uznały, że ta inwestycja jest wadliwie przygotowana i decyzja nie powinna nigdy być w obiegu prawnym. I sądzimy i myślimy, że po prostu ta inwestycja i decyzja Naczelnego Sądu no, będzie pomyślna dla mieszkańców. Ja, panie Michale, bym jeszcze chciała tak króciutko zaznaczyć, że mieliśmy poprzednią rozprawę w październiku i to bardzo ważne, ponieważ w tym dniu,
Tylko ja przepraszam, ale ja chciałem tylko, żeby ta informacja była krótka. Ja podtrzymuję możliwość zaproszenia was do studia, żebyście szeroko o tym powiedzieli. Natomiast dzisiaj mamy kilka innych spraw. Cieszę się, że udało się wam tą sprawę wygrać i cieszyłbym się, gdyby ten wyrok się uprawomocnił, gdybyście byli już spokojni. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Cześć Boże, dziękuję, pozdrawiam wszystkich mieszkańców
spotkania. Bardzo serdecznie, proszę Państwa, no niestety przykro mi bardzo, no ja rozumiem panią Zdzisławę, że się cieszy, że chciałaby opowiedzieć jak najwięcej, ale ta sprawa była już w radiu niejednokrotnie i ja powiedziałem, że zaproszę do studia, że możemy o tym szeroko porozmawiać, powiedzieć rolnikom, co można robić, jak można robić, żeby się wiatraków pozbyć. Ja bym chciał, żebyśmy jednak do tej sprawy wrócili. Natomiast, proszę Państwa, tydzień temu tutaj w tym studio rozmawialiśmy na temat rolnika, który dał wywiad dotyczący sprawy uprawy soi w swoim gospodarstwie. Sprawa roślin motylkowatych, sprawa doprowadzenia do tego, żeby nie sprowadzać do Polski soi genetycznie modyfikowanej jako składnika, podstawowego składnika pasz, jest od wielu lat w Polsce, od czasu jeszcze, pamiętam jak wiceministrem był pan Jan Krzysztof Ardanowski, kiedy tą sprawę zaczęto rozpoczynano, kiedy weszło moratorium, kiedy wszedł zakaz pasz z GMO w Polsce, zaczęto szukać innych możliwości. Stworzono program polskiego białka. I chciałbym rozpocząć dzisiejszą audycję od przybliżeniu Państwu tego programu, jak to wygląda, dlaczego on powstał. I witam wśród nas pana doktora Wojciecha Mikulskiego, który przebywa w Zakopanem czy na nartach. Urlop to jest urlop. I może kilka słów prosiłbym o wprowadzenie właśnie w ten program, który jest bardzo ważny dla Polski.
Tak, witam pana redaktora. Wszystkiego najlepszego z Zakopanego. Trochę jest śniegu, ale nie za dużo. Panie redaktorze, może na początek przesłanki, które spowodowały powstanie tego programu. Otóż Polska dzisiaj i zresztą jak cała Unia Europejska w 80% oparła swoją produkcję zwierzęcą na białku importowanym. Jest to głównie oczywiście śruta sojowa. Tak przypomnę, że na początku lat 90. w Polsce uprawiano cirka 400 a 500 tysięcy hektarów roślin strączkowych i sprowadzano wówczas 0,4 miliona ton śruty sojowej na polski obszar, a cena jednej tony kosztowała cirka 600 zł. Dzisiaj uprawiamy tylko 130 tysięcy hektarów roślin strączkowych, sprowadzamy zaś 2,2-2,3 miliona ton śruty sojowej, a cena dzisiaj wynosi 2,2, a nawet 2,5 tysiąca złotych za tonę. To są gdzieś notowania z połowy grudnia. I powiedzmy, Polska jest krajem rolniczym i tak jak mówimy dzisiaj o bezpieczeństwie energetycznym, no tak trzeba zacząć mówić o bezpieczeństwie białkowym. Bo w nawiązaniu do tego, co przed chwilą było powiedziane na antenie, w sytuacji, gdy polska produkcja zwierzęca w około 80% uzależniona jest od białka importowanego, no nie można jednym ruchem zamknąć dopływ śruty sojowej, jeżeli wcześniej nie wytworzymy źródeł białka krajowego. I powiedzmy, ten problem został przedstawiony Komisji Sejmowej i tutaj przy okazji szczególnie słowa uznania chciałbym skierować pod adresem posła Zbigniewa Dolaty, pana posła Ardanowskiego, którzy byli główną siłą i są po dzień dzisiejszy główną siłą napędową tego programu. Komisji Rolnictwa została przedłożona ekspertyza dotycząca bilansu białka w Polsce, jaki jest potrzebny do produkcji zwierzęcej. Tak przypomnę, że rocznie Polska potrzebuje cirka 1 milion ton czystego białka w przeliczeniu na 100%. I w 80% dzisiaj jest to import śruty sojowej, no głównie GMO, bo praktycznie na rynku innej nie ma. Natomiast w tej ekspertyzie przedłożono możliwości takie, aby polskie białko pochodziło tu ze źródeł krajowych, żeby ono stanowiło cirka 50-60%. I to można by uzyskać w ten sposób, że 0,2 miliona ton to byłaby śruta rzepakowa. Przecież w Polsce uprawia się dzisiaj prawie 1 000 000 hektarów rzepaku. 0,3 miliona ton pochodziłoby z roślin strączkowych, czyli w zasadzie wrócilibyśmy do powierzchni, jaka była przed rokiem 1990, a więc jest to całkowicie realna powierzchnia. I 0,15 miliona ton to byłoby białko pochodzące z tych wywarów paszowych. Komisja Rolnictwa zaakceptowała tą ekspertyzę, a następnie Rada Ministrów, to jest rząd ubiegłej kadencji, w sierpniu 2011 roku ustanowiła program wieloletni, którego celem są między innymi takie badania genetyczne, fizjologiczne, fitopatologiczne nad roślinami strączkowymi. Pewnie z takim głównym założeniem, że te rośliny winny być bardziej odporne na ten stres suszy. Badania zmierzające do obniżenia kosztów uprawy oraz po prostu opracowanie mieszanek paszowych, które by były wykorzystywane w żywieniu zwierząt monogastrycznych. No i oczywiście obrót tymi nasionami strączkowymi na rynku.
Panie doktorze, przepraszam, że wchodzę w słowo. Tak? To znaczy jest taka szansa, że panów praca, jak również i te wszystkie badania mogą posłużyć do tego, że będzie możliwość częściowego na początku wyeliminowania soi importowej?
Tak. To wszystko do tego zmierza, żeby Polska była przynajmniej 50-60% niezależna od źródeł białka zagranicznego. I tutaj chciałbym podkreślić, że aby wzbudzić tą produkcję, również rząd po prostu podjął uchwałę o dodatkowym dofinansowaniu 1 hektara uprawy roślin strączkowych kwotą 60 euro, to w przeliczeniu na złoty stanowi około tam 250 zł. Przy takim dofinansowaniu opłacalność roślin strączkowych już jest na poziomie opłacalności zbóż, a jeżeli teraz jeszcze dodamy, że na hektarze pozostaje tam 70 kg azotu, i powiedzmy ten efekt plonotwórczy, który pozostawiają po sobie rośliny strączkowe, a który się jak gdyby odbija na tych roślinach następczych, który tam się szacuje na 10-15%, to już w tej sytuacji możemy powiedzieć, że te rośliny strączkowe stają się bardzo atrakcyjne. Tak więc tu można powiedzieć, że stworzono wszelkie warunki już dzisiaj, żeby rozwijać tą produkcję.
Panie doktorze, ja myślę, że my będziemy chcieli zaprosić panów do studia, żeby szerzej na ten temat powiedzieć, na temat tych możliwości, jak również i zachęcać rolników, aby przechodzili stopniowo na uprawy roślin strączkowych w szerszym zakresie niż jest to dotychczas. Na dzień dzisiejszy serdecznie panu dziękuję za to wprowadzenie, za tą informację. Ona jest o tyle ważna, że bardzo mało ludzi wie o tej podkomisji, która pracuje dosyć solidnie, która szuka tych rozwiązań, aby jednak w Polsce udało się stworzyć żywność bezpieczną. Bardzo dziękuję.
Panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze jedna krótka uwaga.
Proszę bardzo.
Mianowicie, że ze strony plantatorów pada często pytanie, gdzie można sprzedać te ziarno roślin strączkowych. Otóż już na giełdzie, na warszawskiej giełdzie towarowej funkcjonuje portal, na którym można oferować nawet małe partie nasion. Tak więc powiedzmy tu ze strony obrotu rynku już jest wszystko zrobione, aby ta produkcja zaczęła funkcjonować.
Jeszcze tylko, żeby firmy paszowe chciały się tym zainteresować.
A to jest następny krok.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Będziemy w kontakcie. Proszę państwa, żeby mówić dzisiaj na tematy związane z uprawą roślin motylkowatych, a przede wszystkim soi, zaprosiłem do studia pana Mariana Handriana, który zajmuje się produkcją nasion kwalifikowanych, jak również rolników, którzy związani są częściowo z dzisiejszym tematem pana Grzegorza Jasiaka i panią Wandę Jasiak, którzy są rolnikami uprawiającymi, proszę państwa, ziemniaki wczesne, ale nie tylko, również siejące poplony właśnie roślin motylkowych, ale przede wszystkim związani są tutaj z panem Hadrianem również poprzez stosowanie tak zwanych emów, czyli organizmów, tak zwanych efektywnych mikroorganizmów. Panie Marianie, może uprawa soi, ważna sprawa. Pan, wiem, że no, bardzo się doszkolił w tej materii. Pan wszystko o soi wie.
Panie redaktorze, no bardzo trudno powiedzieć, że cokolwiek wie wszystko. Wszystkiego się uczymy, ale na mojej drodze stanęła soja, ponieważ jesteśmy gospodarstwem reprodukcyjnym, rośliny rolnicze, robimy zboża, kwalifikowane ziemniaki, rośliny poplonowe, strączkowe również, groch, łubin i zainteresowaliśmy się soją i wiosną 30 hektarów będziemy mieli kwalifikowanych soi, dwóch odmian, anuszki i mawki. Są to w ogóle, jeżeli chodzi o soję, jest to mięso z pól Japonii, Chin, tam gdzie ludzie żywią się zdrowo. Soja ma około 34% białka, 18% tłuszczu, jest rośliną królową pól, niezastąpioną o znaczeniu światowym. My rolnictwo mamy rozwinięte dobrze i w naszym klimacie też można uprawiać soję i być, przeciwstawić się temu importowi, ponieważ no, soja faktycznie jest to odmiana i energetyczna i poprawia zdrowie ludzi, bardzo dobrze wpływa na alergików, na nowotwory również przeciwstawia się swoimi, tak samo i na łamliwość kości, a jeżeli chodzi o wymagania glebowe, to uprawiana jest na wszystkich glebach, ważne, żeby to były gleby zasadowe, przed plonami mogą być ziemniaki, tak jak tu moi koledzy są rolnicy, mogą być zboża. Bardzo ładne doświadczenie na ten temat zrobiła Akademia Rolnicza w Lublinie i najlepszym przeplonem jednak jest tutaj zboże, facelia. Również pan profesor Nawratowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyprodukowano nową odmianę Augustę, więc mamy już polskie odmiany. Wchodzimy trochę nieśmiało, ponieważ to jest trudna roślina dla nas w naszym klimacie, ale nie możemy się poddawać. Ja pamiętam, jako chłopak w pierwszej klasie technikum wprowadzano na siłę kukurydzę. Wtedy zrobiono suszarnię, poszliśmy na pole zbierać kolby, a tam kolb nie było. Była trawa, nie kukurydza. Tak samo, a dzisiaj co? Bez kukurydzy się nie da hodowli prowadzić w Polsce. To są odmiany wspaniałe dla naszego klimatu. I robiąc dalsze kroki w soi, będą takie odmiany, które będą niezastąpione w naszym klimacie. I uważam, że należy podjąć ten trud, należy robić ten wysiłek. Ja apeluję do moich kolegów rolników z mojej gminy Wróblew, z ościennych gmin Warta, Błaszki, którzy uprawiają ziemniaki wczesne, tak jak tu moi koledzy Jasiakowie, państwo. Po wcześnie zebranych ziemniakach, jeżeli mamy zasiać poplon, zasiejmy soję. Soja jeszcze mając 90, 100, 110 dni wegetacji może dać pełny plon. W związku z tym w pobliżu jest mieszalnia pasz, która to wysuszy, zmieli i już o tyle mniej kupią z importu. Będziemy samowystarczalni. Tak samo my kwalifikujemy sobie u siebie rośliny strączkowe, takie jak bobik, łubin, groch, więc jesteśmy na topie, chcemy pomóc w hodowli, bo hodowla jest teraz w złej sytuacji, ponieważ pasze są bardzo drogie. A dlaczego drogie? Dlatego, żeśmy się uzależnili od importu. Tak nie może być dalej.
Proszę pana, na temat soi, na temat możliwości uprawy soi w warunkach polskich mówi się od dawna. Na Opolszczyźnie z tych informacji, które posiadam, już kilka lat temu próbowano uprawy soi. Udawała się ona, ale jak to mówią, no nie przyjęła się powszechnie. Uprawa soi więc w Polsce natrafia na trudności, a to ze względu prawdopodobnie na wydajność. Przygotowując się do tej audycji, rozmawiałem z panem profesorem Piotrem Domańskim z Centralnego Ośrodka Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, którego poprosiłem o komentarz do sprawy właśnie związanej z uprawą soi. Szczęść Boże panu. Witam serdecznie.
Halo?
Witamy serdecznie.
Witam pana redaktora. Szczęść Boże rolnikom. No, jeżeli chodzi o możliwości uprawy soi w naszym kraju, no to z reguły są zawsze dwa spostrzeżenia, dwa takie poglądy funkcjonują. Jedni twierdzą, że nie, że jest to niemożliwe, inni z kolei mówią, zachęcają do tego, żeby jednak soję uprawiać na naszych polach. Mamy potencjał genetyczny taki, żeby ewentualnie wykorzystać, prawda, możliwości uprawy soi na naszych polach. Mamy w tej chwili dwie przynajmniej odmiany zarejestrowane, dwie krajowe odmiany, Augusta i Aldana. To są odmiany, które są sprawdzone. Jedna z tych odmian, mianowicie Augusta, jest właśnie wyhodowana przez profesora Nawracałę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a Aldana jest tą starszą odmianą. No ale też w naszych warunkach się sprawdzała, zwłaszcza jeżeli chodzi o rejon południowo-wschodni. Natomiast Augusta jest z dużym powodzeniem uprawiana na polach kombinatu w Głubczycach. Tutaj no rzeczywiście osiągi są, nawet i w naszej stacji doświadczalnej można liczyć, że ten potencjał no jest powiedzmy taki średnio od mniej więcej 2,8 do 3 ton nasion z hektara można zebrać. Bez tutaj obawy o to, że rzeczywiście no dopełni się cały zestaw tych zabiegów agrotechnicznych. No jeżeli chodzi o soję, to oczywiście oprócz plonu jest bardzo ważna też kwestia, na co wskazują i eksperci, i praktycy, a mianowicie wysokość osadzenia pierwszego strąka. To jest taka ważna cecha, dlatego że soja z reguły no, osadza ten strąk nisko. Jeżeli tu już jest postęp hodowlany w granicach 2-3 cm, wyżej, czyli gdzieś na wysokości 12, 13, 14 centymetrów, no to już jest właściwie to kryterium spełnione. No jeżeli chodzi o odmiany inne, to odmiany ukraińskie przede wszystkim, które w ostatnim czasie już tutaj u nas są częściowo rozpoznane, mianowicie Mawka i Anuszka. To są odmiany, które trzeba podkreślić, że przede wszystkim, że to nie są odmiany GMO. To jest tutaj ważne. No i jest ta możliwość, żeby ten asortyment odmianowy zdecydowanie poszerzyć, żeby rzeczywiście była możliwość wyboru, prawda, dla rolników tych odmian, które i dobrze plonują, no i jednocześnie no, te cechy jakościowe są rzeczywiście utrzymane na odpowiednim poziomie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o zawartość białka ogólnego, ale też i oczywiście jeżeli chodzi o tłuszcz. Tu jeszcze jest ważna kwestia taka, a mianowicie jeżeli chodzi o zbyt, bo ta kwestia jest dla rolników dość trudna, ale tak jak słuchałem tutaj i rozmawiałem wielokrotnie z doktorem Mikulskim, to właściwie jeżeli teraz jest już możliwość nawet sprzedaży mniejszych partii nasion, no to jest to już zielone światło i można na tym się tutaj w jakiś sposób opierać, że ta produkcja będzie rosła. Ale wydaje mi się, że tutaj jeżeli chodzi o odmiany, to generalnie o materiał, to wydaje mi się, że lepiej, jeżeli ten materiał właśnie będzie pochodził, ten uzupełniający z Ukrainy, a nie na przykład, no tak jak do tej pory, ta śruta importowana no, głównie z Ameryki.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za tą informację. Mam nadzieję, że uda się nam jeszcze bardziej rozbudować te informacje, które są tak ważne, aby jednak przeciwstawić się wielkim koncernom, bo to, co rozmawiałem z niektórymi rolnikami, to mi mówili, że były wielkie konferencje, że ludzie z entuzjazmem podchodzili, ale jest jedno pytanie.
Tak.
Dlaczego się przemysł paszowy nie chce zainteresować uprawą roślin motylkowych, motylkowatych czy soi w Polsce? Dlaczego jest przeciwnikiem tego? I to jest ten chyba najtrudniejszy problem chyba do pokonania przez ludzi, którzy chcą uprawiać soję.
Do tej pory to właściwie było to zrzucane na karb tego właśnie, że nie można było zbywać małych partii nasion tego materiału, prawda, surowca. Natomiast duże przedsiębiorstwa paszowe były nastawione na permanentny dopływ materiału tego surowcowego, dlatego że no, nie może być przestojów, prawda, w tym przemyśle paszowym. Trzeba produkować już odpowiedniej wielkości partie. Natomiast to w tej chwili wygląda na to, prawda, że ten problem będzie minimalizowany. Natomiast drugą kwestią trudną to jest to, że wszystkie olejarnie, to znaczy głównie chodzi o zakłady przemysłu olejarskiego, są zapchane rzepakiem i w zasadzie tutaj jest zrzucana, powiedzmy, soja jest takim drugorzędnym materiałem, który no jest, może być przerabiany, ale w jakichś powiedzmy okresach, gdzie nie ma takiego natłoku nasion rzepaku.
Tak jest, panie profesorze. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że myśmy kupowali olej sojowy, a nie rzepakowy. I że olej sojowy był zawsze lepszy od rzepakowego. Mm-hmm. Tak to pamiętam. Ale
tak.
Być może, że się mylę, że jednak tutaj chodzi o to, żeby również i rzepak w Polsce był uprawiany, bo to jest też śruta rzepakowa.
Oczywiście.
Stanowi bardzo ważną podstawę białka w paszach. Panie profesorze, na dzień dzisiejszy serdecznie dziękuję za tę informację. Przepraszam, że tak może skracam, ale no jest czas nas goni. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Bóg zapłać.
Szczęść Boże. Panie Marianie, mamy więc różne informacje, ale przede wszystkim jest jakiś potencjał już naukowy, jest jakiś potencjał również już strukturalny, który, no bo jeżeli Centralny Ośrodek Badań Roślin Uprawnych się tym zajmuje, to znaczy, że już coś jest, że są wyniki, a więc jest jakaś szansa, że soja w Polsce nie tylko dla przemysłu, ale również i dla własnych pasz, własnej możliwości może mieć miejsce no bo tak jak rozmawiałem z tymi rolnikami, to właśnie nie mówili, no, że olejarnie są zainteresowane, że przemysł paszowy nie jest zainteresowany, że koncerny związane z Ameryką nie są zainteresowane, a więc, że są problemy i że chcemy znowu coś tutaj wymyślać.
To znaczy, to prawda, ale ja przynajmniej w naszym województwie, nawet w ościennym powiecie, znam co najmniej trzy firmy, które się interesują skupem soi właśnie tej z naszych pól. Są też punkty skupu w tej chwili już organizowane i wszystko zależy od tego, na ile my będziemy mogli z pola naszego sprzątać. Czym będą większe partie, czym będzie więcej zainteresowania ze strony rolników, no a tutaj przede wszystkim Ministerstwo Rolnictwa, bo soja jest odmianą trudną, jak wcześniej powiedziałem, i pewne dopłaty tu powinny być. No w tej chwili około 590 zł było do roślin strączkowych, w tym się mieściła również i soja. No w tej chwili wiem, że Unia Europejska wyraziła zgodę na dalsze dopłaty, bo one były tylko do 12 roku, a w tym momencie czekamy na rozporządzenie. Jeżeli takie rozporządzenie wyjdzie, mam nadzieję, że tak będzie, no to myślę, że będziemy w dalszym ciągu zainteresowani produkcją nie tylko strączkowych, ale i soi. Ona też jest strączkowa.
Proszę pana, pan mówił, że pan prowadzi reprodukcję nasion, że pan zainteresowany jest materiałem hodowlanym, to znaczy kwalifikatami. Czy nie dziwi pana to, że do soi nie ma na przykład dopłat do kwalifikatu? Bo ja uważam, że jeżeli coś chce się wprowadzić, chcąc wprowadzić zmianowość w nasionach, wprowadzono dopłaty do materiału siewnego. Soi nie ma w tym. Są grochy, są bobiki, nie bobiki, tylko jest wyka, jest łubin, natomiast soi nie ma. Czy nie uważa pan, że należałoby właśnie zaproponować ministerstwu, żeby rozszerzyć tą gamę roślin? To przecież to nie jest aż tak dużo tych hektarów, a tych, którzy by byli zainteresowani, mogłoby to zainteresować.
Uważam, że to jest bardzo ważne i tutaj szczególnie by należało podkreślić, że jak możemy robić kwalifikaty, jak nie będzie do nich dopłat. Znaczy Agencja Rynku Rolnego nie ma tego w swoim kalendarium, ale uważam, że to powinno być w najbliższym czasie poprawione.
Czy ktoś musi zrobić wniosek, czyli najlepiej byłyby jakieś organizacje rolnicze, jakieś zespoły, które ewentualnie mogłyby ewentualnie z tym wystąpić. Ja będę widział się, będę miał okazję spotkań z różnego rodzaju organizacjami, z Izbą Rolniczą również i zapytam ich się, czy szłoby zrobić taki wniosek. Mieliśmy połączyć się z prezesem roślin zbożowych, natomiast niestety nie ma możliwości, dzisiaj nie mamy kłopoty. W związku z powyższym proponowałbym, żebyście państwo zastanowili się nad tym, czy taki wniosek by się nie przydało zrobić.
Ja uważam, że taką inicjatywę podejmiemy na Krajowym Związku Producentów Roślin Zbożowych i z prezesem Kasperczakiem Stanisławem. Myślę, że z taką inicjatywą sami wyjdziemy.
Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa, zapraszam do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Rozmawiamy na temat roślin, na temat uprawy w Polsce soi. Oczywiście nie genetycznie modyfikowanej, takiej jak jest uprawiana na Ukrainie. Natomiast gościmy, bo pan Marian, jak również i państwo, jesteście rolnikami, którzy stosują
efektywne mikroorganizmy.
Może parę słów na temat tego, jaki to ma wpływ u pana w pana gospodarstwie na pana wydajność, na możliwości ewentualnie obniżenia stosowania chemii.
No ja jestem bardzo zadowolony. Przypadkiem to się stało, żeśmy weszli w efektywne mikroorganizmy. Było to w 2007 roku i do dzisiejszego dnia robimy wszystko i utrzymujemy to, dlatego że bardzo mocno ograniczyliśmy nawożenie azotowe, w ogóle nawożenie, szczególnie fosforowo-potasowe. Żeśmy ograniczyli nawożenie azotowe. Zeszliśmy w połowie ze środków ochrony roślin. Nasze rośliny są zdrowe. Jak ja zawożę żyto do młyna, to młynarz mówi, czy ja jeszcze mam takie żyto, bo to jest nienormalne żyto, to jest żyto na poprawiacz, bo ono ma taką energię, taką siłę i takie dobrze wypiekowe jest. Tam jest nie tylko plony, ale i jakość.
Panie Grzegorzu, pan ziemniaki wczesne, tak? I co jeszcze?
Szczęść Boże wszystkim rolnikom. Tak, ziemniaki wczesne i przede wszystkim po tych ziemniakach uprawy warzyw, ewentualnie poplonów.
Te mikroorganizmy?
Mikroorganizmy przede wszystkim poprawiły nam strukturę gleby. Dlatego, że ziemniaki wczesne mają to do siebie, że wszystko po wykopaniu, ta ziemia jest bardzo zbita, przede wszystkim jest też taka zlewna. No i niestety po sianiu nawet poplonów, czy uprawie zbóż, stwierdziłem, że struktura tej gleby przepraszam, struktura tej gleby jest taka, że niestety nie zatrzymuje wody, że uprawa tej gleby się staje coraz cięższa. Od 2 lat zacząłem stosować właśnie mikroorganizmy efektywne i stwierdziłem, że jednak ta jakość gleby się poprawia, nawet bez stosowania obornika, co w moim gospodarstwie, no niestety od 15 lat nie miało miejsca.
Cieszę się, że o tym mówimy, dlatego że kilka lat temu byliśmy za tym, żeby właśnie wprowadzać to, co może ziemi pomóc, to, co może ziemi przywracać jej właściwy charakter. Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana.
Witam panie redaktora i gości.
Mam pytanie, panie, czy pan też soję uprawia?
Proszę, ja jeszcze nie, ale byłem kiedyś zainteresowany uprawą soi i myślę, że wreszcie Polacy powinni zacząć uprawiać u siebie, żeby obniżyć koszta produkcji pasz dla zwierząt. Moim zdaniem, że najlepsze by było rozwiązanie, gdyby była opłacalność w rolnictwie. Nie dopłaty, tylko opłacalność produkcji w rolnictwie. Ale panie redaktorze, mam poważną sprawę. 22 w Przeworsku jest protest, by uratować dzieci przed domem dziecka. I tam bym prosił ludność, by przyszli i zaprotestowali zabraniu czwórki dzieci do domu dziecka. To jest poważne. Zacznijmy od wychowania młodzieży. Zacznijmy naszej młodzieży dawać środki po prostu tu w kraju, a nie żeby oni byli dyskryminowani.
O tym miał mówić pan Śliwiński. Ja myślę, że jeszcze być może jeszcze zadzwoni do nas. Jest bardzo poważna sprawa.
Tak.
I będziemy o tym, mam nadzieję, że również jeszcze się o tym w radiu opowie. Bardzo serdecznie
panu dziękuję. Ja dziękuję, mówił rolnik Włodzimierz Knurowski.
Panie Włodzimierzu, bardzo serdecznie panu dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Wiem, że pan cały czas trzyma rękę na pulsie, cały czas pan walczy o te polskie sprawy, a szczególnie z tym kapitałem zagranicznym, który tak bardzo mocno nas zniszczył. Serdecznie dziękuję. Proszę państwa, pan Knurowski powiedział o tym, że warto by było wrócić do spraw, aby uprawiać rośliny motylkowe, a przede wszystkim, no, żeby produkcja, żeby praca rolnika była pracą opłacalną. No, na dzień dzisiejszy to wszystko jest postawione nie na nogach, tylko na głowie, także dlatego się i też dopłaca do upraw, do hodowli. Natomiast jest problem, panie Marianie. Jest problem, jak zachęcić rolników, aby ta trudna uprawa, bo mówi się, że to jest trudna uprawa, uprawa soi, była przez nich zaakceptowana.
No wszystkie początki są trudne. Jak już wcześniej wspomniałem, ta kukurydza, która dzisiaj jest niezastąpiona, też chodziła, ona wchodziła na siłę, to państwo naciskało, żeby była uprawiana. Niemniej jednak to były odmiany nie dla nas. W tej chwili hodowla tutaj ma dużo do powiedzenia. Można wyprodukować takie odmiany i wierzę w to, że tak będzie, może nie od razu, może to jest postęp dłuższy, bo odmiany się nie wyhoduje w kilka lat, trzeba dużo poświęcić na to czasu, ale uważam, że jesteśmy na dobrej drodze, bo uniwersytety, naukowcy się interesują tym. Ja tutaj chciałem jeszcze wspomnieć do tych wszystkich, którzy chcą uprawiać soję. Bardzo ważną sprawą to jest nitragina, bo u nas w glebie, u nas w polu się nie uprawiało nigdy soi, a soja, tak samo jak wszystkie rośliny strączkowe, współżyje z bakteriami brodawkowymi i żeby nie tracić czasu, trzeba zaszczepić nitraginą, która jest wyprodukowywana w Puławach, w instytucie i wtedy się przyspiesza tą infekcję z bakteriami brodawkowymi i plon soi może być o co najmniej tonę wyższy. To jest bardzo istotne, żeby tego nie przegapić. My niezależnie od tego stosujemy efektywne mikroorganizmy i wiemy, że ta żyzność gleby, że ten obrót pierwiastków w przyrodzie jest dużo szybszy, ponieważ masa organiczna jest rozkładana na potrzeb tych drobnoustrojów.
Mamy następną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tutaj przysłuchuję się rozmowie i chciałbym dodać dwa słowa.
Proszę bardzo.
Na temat pH gleby, bo ponieważ polscy rolnicy bardzo często...
A z kim rozmawiamy może, tak?
Paweł z Krakowa.
Paweł z Krakowa, witam pana Pawła.
Więc tak, polscy rolnicy, i to jest ważna rzecz, jeżeli słuchają to rolnicy, którzy uprawiają różnego rodzaju i owoce, w tej chwili akurat nie o soi. Dwa słowa do soi chciałbym wrócić na samym końcu. Otóż bardzo ważnym elementem podstawowym i błędnym i wiedzy, której polscy rolnicy nie posiadają, to jest pH gleby. I pierwsza rzecz jest taka, że
Zasada jest taka: azot, potas, fosfor, NPK. I w momencie rozrodu rośliny na wiosnę, najważniejsze, czego potrzebuje roślina, to jest azot. Są to części zielone. Wtedy bardzo szybko roślina nabiera wzrostu, wzrasta. W trakcie, kiedy zaczyna cokolwiek owocować lub pojawia się już jakiś plon, to jest wyrównanie, obniżenie azotu, większość potasu i mniej fosforu. Natomiast trzeci etap to jest najmniej azotu, mniej fosforu i najwięcej potasu na kwitnienie. I teraz polscy rolnicy często nawożą uprawy różnego rodzaju, dając to na odwrót. Czyli na przykład roślina w okresie kwitnienia dostaje dużo azotu i taka roślina nie owocuje. Bo w momencie właśnie dostarczenia odpowiedniej ilości potasu następuje kwitnienie. I czasem bywa tak, że na glebie, jak dana roślina jest uprawiana, jest nieodpowiednie pH, czyli ziemia jest za dużo obornika, jest za kwaśna. I ta roślina, ona rośnie, rośnie w górę. Rolnikowi się wydaje, że jak pójdzie w górę, to będzie duży plon, ale ona wydaje mały plon, bo nie ma potasu. I to jest zasadnicza rzecz, którą polscy rolnicy muszą w tej chwili zapamiętać i zanotować to, ponieważ ja pracowałem w Holandii u mojego znajomego, gdzie tam jest rolnictwo bardzo rozwinięte. I ta sama roślina, mówię w tej chwili na przykładzie, powiedzmy, pomidorów. Jeżeli pomidory rosną w pH później 5,6, 5,8, same z siebie bez nawożenia dają bardzo duży plon i duże owoce. Natomiast w momencie, kiedy są zalane, zakwaszone azotem, roślina rośnie, łodygi są grube, liście są duże, natomiast sam plon później jest mały. To jest taka bardzo ważna rzecz, którą chciałem przekazać rolnikom.
Bardzo dziękujemy, panie Pawle. Bardzo dziękujemy, że pan tak instruktażowo o tych sprawach powiedział. No, nie pomniejszałbym wiedzy rolników i nie mówiłbym, że może niektórzy nie wiedzą, ale są tacy, co bardzo dobrze wiedzą, a mogę powiedzieć, że mój dziadek, kiedy jeszcze nie było nawozów sztucznych, doskonale wiedział, jak nawozić, żeby mieć dobre plony. Ale to już tak na marginesie. Natomiast pan chciał jeszcze coś na temat soi powiedzieć. Bardzo
tak,
prosimy.
Ja się bardzo cieszę, jeżeli i większość rolników to wie, to byłbym szczęśliwy, ponieważ ja akurat znam takich, którzy tego nie wiedzieli i w momencie, kiedy zaczęli stosować, poprawiło się zdecydowanie jakoś. Natomiast jeżeli chodzi o soję, soja jest bardzo przyszłościowym materiałem, dlatego że z soi na zachodzie, w Belgii, robi się różnego rodzaju wywary mleka sojowe. Jest bardzo duży potencjał przetwórczy tego materiału, począwszy od żywności, która może zastępować mięso, kotlety sojowe, flaki sojowe, różnego rodzaju przetwory. Jest ogromna masa, jak mówię, tak jak w Holandii, dla ludzi starszych, dla ludzi młodych, bo ludzie w dużej mierze rezygnują z mięsa i białko zwierzęce zastępują białkiem sojowym. I soja tu jest bardzo dużym potencjałem i chciałbym też zachęcić wszystkich rolników, żeby podjęli do działania w kierunku właśnie rozwijania hodowli soi.
Bardzo panu dziękuję.
Chciałem powiedzieć.
Bardzo dziękuję panu za tą informację. Proszę państwa, ja z produktami soi, kotletami szczególnie, a również innymi przetworami, spotkałem się na pierwszych rekolekcjach wielkopostnych w Brzegorzewie. Kotlety sojowe przywiózł nieżyjący już ojciec Jan Mikrut, który wtedy stosował dietę i mówił mi właśnie, że soja jest bardzo ważnym elementem, który warto w Polsce jako żywność wprowadzać. Dla ludzi chorych, dla ludzi, którzy mają problemy, tak jak miał on z żelazem, był na tak zwanej diecie bezmięsnej i stosował właśnie te kotlety, woził ze sobą. Pamiętam, że przywiózł wtedy właśnie, chociaż tym kobietom było smutno, ale mówił, że on inaczej nie może. Pamiętamy o ojcu Janie Mikrucie, o człowieku, który tą audycję rolniczą stworzył. Dzięki niemu ona jest. Pamiętajmy w modlitwach o ojcu Janie Mikrucie. Proszę państwa, czekając, mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Czekając na rozmowy telefoniczne, może właśnie na temat, bo pan mówił wcześniej, no właśnie, że soja może być wykorzystywana również jako potencjał pokarmowy.
Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o soję, jest to bardzo bogata w składniki pokarmowe, właśnie potas, fosfor, zawartość białek egzogennych, które są no, niezbędne dla rozwoju człowieka. I tutaj to, co przedmówca mój mówił, dla osób starszych głównie tu chodzi o osteoporozę.
Czyli można stosować. Mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki
wieków.
Witamy pana Bolesława.
Pana Michała, uczestników, Bolesław. Ja powiem tylko tak, że my swego czasu wprowadzaliśmy rośliny strączkowe jako substytut soi, prawda? Były to lata 80., czyli była to jeszcze epoka, co się mówi, dawnego PRL-u. No niestety niezbyt się to powiodło, no bo trzeba było ten materiał suszyć, były to różnego rodzaju suszarnie dostępne, podłogowe i tak dalej. Teraz troszeczkę technika poszła do przodu. Można by to było do tego wszystkiego powrócić, bo jest to poprawa struktury gleby, a nawiązując jeszcze do uprawy soi, moglibyśmy uprawiać soję z tym, że jest to jedna trudność, chodzi o zbiór kombajnem, bo te rośliny są bardzo niskie. No ale to wszystko można opanować. Są różne maszyny, które mogłyby być użyte do ścinania, później z podwieracza można by było podebrać. Jest tylko jeden szkopuł, że rząd nie wspomaga rolnictwa w żaden sposób. Jest to chyba jedyny rząd może na świecie czy w Europie, który degraduje w świadomy sposób rolnictwo. To są ludzie, którzy naprawdę bez przerwy tylko zabierają pieniądze, nakłady na rolnictwo spadają, no i to jest po prostu tragiczne, że no własny rząd nie dba o wyżywienie własnego narodu.
Właśnie dlatego rozpoczęliśmy batalię o rośliny motrykowate, o soję, o to, żebyśmy mogli być krajem, który ma wspaniałą, dobrą, własną żywność. Panie Bolesławie, bardzo serdecznie dziękuję, bo mam jeszcze jedną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Jarosław Śliwiński ze wsi Mirocień koło Przeworska.
Witamy, już mówili, co prawda, tutaj.
Tak, króciutko. Cieszymy się, że Wola Rafowska wygrała, ale trzeba powiedzieć, kto pomógł. Zawsze jak myśmy tam upominali się pod Urzędem Wojewódzkim, pociągaliśmy różańce i modliliśmy się również pod sądem. Dlaczego to mówię? Ponieważ we wtorek najbliższy, 22 stycznia o 9 pod sądem w Przeworsku będzie zgromadzenie legalne. Ja dostałem potwierdzenie, jestem pełnomocnikiem tej rodziny, prosząc Matkę Najświętszą, aby mogła, żeby dzieci, czwórka dzieci, najstarszy Piotrek 15 lat, najmłodsza Weronika 7 lat, po prawie rocznym pobycie poza domem wróciły do domu. Króciutko powiem, 15 lutego otoczyli dom policjant, wyciągnęli z domu te dzieci. Przyczyna, powód, złe warunki materialne, mimo że krowa i mleko, mimo że jajka, kury i tak dalej, warunki materialne. W tej chwili zrobiliśmy wszystko, żeby warunki poprawić. Jeszcze są jakieś obiekcje. I dlatego w tej intencji kapłani odprawiali mszę świętą, w Jarosławiu szczególnie ksiądz profesor Henrykała i ksiądz Jan Sowa, aby dzieci powróciły
do... Kiedy, panie, przepraszam bardzo, kiedy, panie...
22 stycznia, we wtorek najbliższy, o godzinie 9 pod sądem będzie...
Gdzie, pod jakim sądem?
W Przeworsku.
W Przeworsku. 22 godzinie 9 pod sądem będzie spotkanie, na które serdecznie zapraszamy. Przepraszam bardzo, ale już musimy...
I zapraszamy wszystkie okoliczne wiosek, żeby przyszli pomóc. Będzie to spotkanie różańcowe.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze na ten temat porozmawiać. Pozdrawiamy, bardzo proszę. Panie Grzegorzu, bo żona nie chce, bardzo prosimy.
Pozdrawiam wszystkich rolników, znajomych również rolników oraz w szczególności tych, co stosują mikroorganizmy efektywne.
Panie Marianie, kogo pozdrawiamy?
No ja pozdrawiam całą grupę mikroorganizmów i pozdrawiam wszystkich tych, którzy o soi pozytywnie myślą i chcą soję uprawiać. Proszę się nie bać trudności. Zawsze co dobre, trudno się rodzi.
Proszę Państwa, ja pozdrawiam rolników w Poznaniu, którzy jutro będą protestować pod Urzędem Wojewódzkim o godzinie pod Urzędem Wojewódzkim przy ulicy Niepodległości 16-18. Serdecznie dziękuję za dzisiejszy udział w audycji. Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.